Będziemy dzisiaj czytać dwa czytania. Pierwsze jest z księgi Izajasza 42, od pierwszego wersetu do siódmego. To mówi Pan: oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał ani podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi knota o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie prawo. Nie zniechęci się, ani się nie załamie. Aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie. Ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, od 9 do 11 wersetu. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, gdy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Oto Słowo Boże. Kochani, dzisiaj jest niedziela Chrztu Pańskiego i na całym świecie wierzący rozważają, co to znaczy, że Jezus, kiedy przyszedł tutaj, to wydaje się, że już nie mógł bardziej się uniżyć, bo tak jak przez ostatnie dwa tygodnie studiowaliśmy, że ten, który był potężnym królem, który mógł wejść tak jak wszedł w drugiej części, jak mówiliśmy, Iron Man, czyli wyskoczył z samolotu, wylądował na scenie, tancerze, fanfary i oto pojawił się biznesmen Stark, który zbawia świat. Tak powinien wejść Pan Jezus, ale jednak nie. On gdzieś na prowincji, daleko, daleko rodzi się w małym, no właściwie we wsi. Wybiera totalnie inne wejście. I mówiliśmy, że bardziej tak jak Terminator, niż jak Iron Man, czyli gdzieś tam nagi w kącie, gdzie nikt tego nie widzi i dopiero później powolutku tą swoją misję wypełnia, tak? I nie dość, że to jeszcze mówiliśmy też o tym, że Pan Jezus, to jego CV, czyli to jego genealogia była bardzo taka wątpliwa. Okazało się, że Pan Jezus pochodził z bardzo dysfunkcjonalnych rodów. My to nazywamy dzisiaj rodziny dysfunkcjonalne. Czyli były tam prostytutki, byli tam ludzie, którzy się zabijali. I w tej genealogii to wszystko powinno być ukryte. Tak jak Herod Wielki co zrobił? On pousuwał, mówi nam historia, ze swojej genealogii różne dziwne nazwiska po to, żeby wypaść wspaniale. Tak jak my to robimy, kiedy wypełniamy nasze CV, to wypełniamy tylko te najlepsze rzeczy tam mówimy. A tam wręcz odwrotnie zrobił Mateusz. Po co? Żeby pokazać, że Jezus tak bardzo się uniżył, że On nie wstydzi się, kiedy my przychodzimy z tak różnych środowisk do Niego, kiedy my przychodzimy, czy jesteśmy królami, czy jesteśmy prostytutkami, czy jesteśmy z dysfunkcjonalnych rodzin, czy jesteśmy ze wspaniałych rodzin. Kiedy przychodzimy do Bożej rodziny, to wszystko to się nie liczy. Jezus nas się nie wstydzi. Dlatego, że Jezus się z nami utożsamia. I mało tego, tutaj pokazuje nam Marek w tym momencie, że uniżenie Jezusa, tego potężnego króla, idzie jeszcze dalej. Ponieważ Jan, kiedy chrzci, to jest to chrzest tak zwanych grzeszników, czyli ludzie, którzy powinni pokutować. Celnicy, prostytutki, inni tacy ludzie, którzy przychodzili, oni się dawali ochrzcić Janowi. Był to chrzest ku pamiętaniu. I więc wyobraźcie sobie, że jest ta wielka kolejka do chrztu nad tą rzeką Jordan i nagle ustawia się Pan Jezus w tej kolejce. Jan już go widzi i mówi, jego na pewno nie ochrzczę. I kiedy to chodzi do momentu, kiedy Jezus ma być ochrzczony, to co robi Jan? My wiemy to z Ewangelii, innej, z Ewangelii Mateusza, że Jan nie chciał ochrzcić Jezusa. Dlaczego? No bo wiedział, że Jezus nie nadaje się do tej kategorii ludzi, których on chrzcił. Wiemy też, że Jan nie chciał ochrzcić jakiś czas później faryzeuszy, bo powiedział, przyszliście tutaj, jesteście hipokrytami. Przyszliście tutaj i wcale nie pokutujecie w waszych sercach. Ale Jezusa nie chciał ochrzcić z innego powodu, ponieważ wiedział, że Jezus był bez grzechu. Więc nie tylko pierwsi chrześcijanie borykali się z tym powodem, dlaczego Jezus, który jest Bogiem, który był bez grzechu, ustawia się w kolejce do chrztu dla grzeszników. To jest dobre pytanie, prawda? Jest to tak ważne wydarzenie, że odnotowują to wszystkie cztery Ewangelie. Znaczy trzy odnotowują to wydarzenia, w czwartej święty Jan wspomina jakby o tym. Jest tak wiele cudów w Ewangeliach, które są opisane tylko przez dwóch, trzech ewangelistów. A tutaj chrzest Jezusa, który Kościół postanowił włączyć w swój rok tak zwany liturgiczny, czyli w tą opowieść coroczną o Jezusie Chrystusie, żebyśmy przynajmniej raz do roku przypomnieli sobie znaczenie, co to naprawdę oznacza i potrafili zastosować to również do naszego życia. Więc było bardzo wiele odpowiedzi, dlaczego. No niektórzy mówili, Jezus dał się ochrzcić, dlatego że tak naprawdę On wiedział, że jest takim samym człowiekiem jak ty i ja. Że On nie jest żadnym Bogiem. To Ewangelie powstały dużo, dużo później i to zostało w jakiś sposób wmówione, dopisane, a Jezus był po prostu takim dobrym, moralnym nauczycielem. I nie wchodząc jakby tu w polemikę z tym poglądem, ale jakby świadectwa naocznych świadków mówią, że jednak Ewangelie powstały dość wcześniej, że już pierwsi chrześcijanie uważali Jezusa za kogoś więcej niż człowieka. Uważali Go za Mesjasza, uważali Go za Boga. Mało tego, Jan właśnie dlatego nie chciał Go ochrzcić, że wiedział, że Jezus jest bez grzechu. I ten czas, który jest użyty u Mateusza, nie u Marka, kiedy Jan się wzbraniał Go ochrzcić, to jest czas ciągły. To znaczy, że Jezus ponawiał swoją prośbę, a Jan mu odmawiał i odmawiał i odmawiał. Aż w końcu koniec tej przepychanki był taki, że Jezus powiedział, ustąp mi, bo musimy wypełnić wszelką sprawiedliwość. I kiedy Jan to usłyszał, to wtedy ustąpił. I to jest odpowiedź na temat znaczenia chrztu Jezusa i rozwiązanie tej zagadki. Ponieważ widzicie, odpowiedź jest z naszej definicji Ewangelii. Pamiętacie, jak za tydzień już wracamy do naszej serii z Ewangelii Marka. Tutaj się troszeczkę cofnęliśmy, ale też jesteśmy w Marku. Ale widzicie, czym jest Ewangelia? To jest dobra nowina, która mówi o czym? Że Jezus Chrystus przyszedł tu na ziemię i żył doskonale zamiast nas. I umarł śmiercią należną nam, żeby Bóg mógł nas przyjąć. Nie na podstawie tego, co my robimy dla Boga, ale na podstawie tego, co Jezus Chrystus zrobił w nasze miejsce. To jest Ewangelia. Więc widzicie, odpowiedź jest taka, że Jezus dał się ochrzcić tutaj i Jezus się uniża i staje pośród najbardziej grzesznych ludzi. Dlatego, że utożsamia się z Twoim i z moim grzechem, z tymi miejscami w Twoim życiu, których się najbardziej wstydzisz, których wstydzisz się tak bardzo, że nikt o nich nie wie. Których wstydzisz się tak bardzo, że nawet Ty nie lubisz o nich myśleć. Ale o których Bóg wie i Bóg wie, że sam z siebie nie jesteś w stanie być ze swojego grzechu uratowany. I dlatego Jezus przychodzi i uniża się tak bardzo w chrzcie, i zanurza się w tą wodę chrztu, bo jest to zapowiedzią jego późniejszego chrztu, kiedy zanurzy się w wody śmierci. Śmierci należnej nam. I widzicie, co się wtedy dzieje? Nagle rozstępują się niebiosa, stępuje Duch Święty i Bóg Ojciec mówi, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Widzicie, jakie to jest piękne, że w tym wydarzeniu Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Trójjedyny Bóg, cała Trójca bierze udział w tym wielkim wydarzeniu. I chciałem tutaj, żebyśmy zobaczyli dwie rzeczy. Po pierwsze, te rozstępujące niebiosa, zaraz powiem, jakie to jest bardzo ciekawe, a po drugie, kontrast z tymi rozstępującymi się niebiosami i ze stępującym Duchem Świętym. Najpierw może powiem od końca. Kiedy tam jest napisane, że Duch Święty zstąpił jako gołębica, niektóre tłumaczenia mówią jako albo jak, to w rzeczywistości tam jest użyte słowo jak. Nigdzie nie jest, jakby Ewangelii nie mówią, że Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy, tylko zstąpił jak gołębica. Jest to metafora, którą użyli ewangeliści. Oznaczało to, że zstąpił Duch Święty, nie wiadomo w jakiej postaci, ale wiemy, że zstąpił jak gołębica, czyli zstąpił delikatnie. Wstąpił w delikatny sposób i spoczął na Jezusie. To jest to, co chciał przekazać tutaj Marek i Mateusz w swoim opisie. Ale co jest ciekawe, że ten opis tego delikatnego wstąpienia Ducha Świętego jest poprzedzony bardzo silnym i mocnym słowem, które tutaj Marek używa i zaraz, kiedy wychodził, w ogóle Marek bardzo często używa słowa zaraz, natychmiast, to jest kino akcji Ewangelia Marka. Wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa. I widzicie, to słowo rozstępujące w Marka 1,10 to jest greckie słowo schizo. Oznacza dokładnie rozedrzeć. Jest to silne słowo. To jest słowo, od którego pochodzi znane na pewno wam słowo schizofrenia. Czyli rozdarcie jaźni, rozdwojenie. Coś, co zostało rozdarte. I to jest bardzo mocne słowo. I Marek tu gra tymi dwoma słowami. Pokazuje bardzo mocne rozdarcie niebios, a potem bardzo delikatne wstąpienie Ducha Świętego. To jest wspaniały tutaj taki zabieg, no może nie poetycki, literacki, który on robi, żeby tak jak często my dzisiaj mamy w powieściach, albo jak jeden pisarz jest lepszy, drugi jest gorszy, to tutaj Marek w genialny sposób gra tymi kontrastami. I widzicie, dlaczego to robi? Ponieważ widzicie, to słowo, ono ma swój odpowiednik hebrajski, który jest użyte w wielu miejscach w Starym Testamencie, ale jednym z najbardziej takich znanych miejsc jest Księga Izajasza, 64 rozdział, kiedy prorok woła tak: obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Kojarzycie taki fragment? Obyś rozdarł niebiosa, rozdarł, schizo i zstąpił. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Izajasz, to jest księga, w której przejawia się to wołanie o sprawiedliwość. Kiedy czytacie wiadomości, troszeczkę dawniej, jak czytaliście, ja pamiętam, kiedy samoloty uderzyły w Nowym Jorku w dwie wieże, oglądałem to na żywo. Wielu was to pamięta. Niedawne wydarzenia. Paryż. Niedawno Berlin. I tak moglibyśmy iść to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To kiedy my to wszystko czytamy, to jako wierzący utożsamiamy się z tym krzykiem Izajasza, który mówi: Panie, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. I to samo było, to było wołanie 700 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, proroka Izajasza, jego modlitwa. Panie, przyjdź i przywróć sprawiedliwość, bo biedni są uciskani, bo wdowy nie mają i sieroty są wykorzystywane. Rozedrzyj niebiosa i przyjdź, zrób coś z tym, bo my jako ludzie jesteśmy bezsilni. Tylko był jeden problem, że gdyby Bóg rozdarł wtedy niebiosa i zstąpił ze swoją sprawiedliwością, to Bóg jest tak bardzo sprawiedliwy, to Bóg jest tak bardzo święty, że nawet my, którzy wołamy rozedrzyj niebiosa i zstąp, czyli niech ta twoja niebiańska rzeczywistość, nam tu jest tak źle, jest tyle zła na tym świecie, jest tyle głodu, jest tyle biedy. Naprawdę myślę, że jeśli nasze serca nie wołają przyjdź Panie Jezu, jeśli twoja radość nie miesza się w jakiś sposób z bólem, to coś jest nie tak swoim chrześcijaństwem. Radość zmieszana ze smutkiem to jest normalne dla nas chrześcijan. To znaczy, jeśli tak nie jest, to twoje serce jest w jakiś sposób zamknięte. Naprawdę na wołanie tego świata. Ale wierzę, że tak nie jest. Wierzę, że Bóg budzi nasze sumienie i że utożsamiamy się z tym wołaniem rozedrzyj niebiosa. Dlaczego? Bo po Bożej stronie jest zdrowie, bo po Bożej stronie jest pełnia szczęścia, bo po Bożej stronie jest sprawiedliwość, jest dobroć, jest pocieszenie, jest łagodność, jest odpowiedź na to wszystko. A oni wszystkiego doświadczali. Mówią, my tak się czujemy tutaj pozostawieni. Tak wielu z nas, tak wiele razy się czuje. Pozostawionych tu. Bóg jest tam. I gdyby Bóg tylko rozdarł te niebiosa i ta nasza rzeczywistość, te nasze nieszczęścia, czy jest szansa, żeby tak się zmieszały z tym, co jest od Boga? Tylko, że właśnie jest ten problem, że gdyby to faktycznie Bóg zrobił, to nikt z nas by nie został znaleziony sprawiedliwy. Boża świętość, Boża sprawiedliwość jest tak duża, że każdy z nas natychmiast by zdał sobie sprawę w Jego obecności, gdyby Pan przyszedł. Tak jak Izajasz. Biada mi, bo zginąłem. Bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach. Mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. I musiał przylecieć anioł i oczyścić jego język. Dlatego wybaczcie mi, ja naprawdę mówię to z całym szacunkiem, ale kiedy widzę Boże nawiedzenia w Biblii, to ja nie widzę tam, że ludzie padają ze śmiechu. Ja widzę, że ludzie padają i się trzęsą przed Bogiem Wszechmogącym. Że zdejmują buty z nóg. Klękają. I nie ma tak niskiego miejsca, żeby nie chcieli się tam schować. I jak Bóg wstępuje, jak rozdziera niebiosa. I właśnie Bóg, to jest to, co świętowaliśmy 2 tygodnie temu. Bóg rozdarł swoje niebiosa, żeby móc się z Tobą i ze mną spotkać i z każdym innym człowiekiem i stąpił w postaci człowieka, żeby On wypełnił na sobie tą sprawiedliwość. I On rozpoczyna tą swoją służbę tym aktem chrztu, czyli aktem, w którym On w proroczy sposób przyjmuje na siebie cały Twój i mój upadek. Całe Twoje i moje utożsamienie się z niesprawiedliwością tego świata. Cały Twój i mój egoizm. I żyje doskonale. Jedyny, któremu należało się za to wspaniałe życie, wielka nagroda, umiera w niezasłużony sposób. Również za Ciebie i za mnie. Po co? Właśnie po to, żeby Bóg mógł rozedrzeć niebiosa. Bo widzicie, Marek o tym mówi w swojej Ewangelii. Używa tego samego silnego słowa schizo wiele rozdziałów później. W przedostatnim rozdziale, to jest 15 rozdział Ewangelii Marka. Werset 38. Czytamy, że kiedy Jezus umiera, to w świątyni zasłona oddzielająca najświętsze miejsce, czyli miejsce przebywania Bożej obecności, rozdziera się na pół z góry do dołu. I Marek używa tu specjalnie tego samego słowa, schizo. I o co tu chodzi? Marek tego nie wyjaśnia. Ale autor listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale wyraźnie mówi o tym, pozwólcie, że to przeczytam wam, co oznaczało rozdarcie tej zasłony? Ono oczywiście oznaczało, że ta... Bo wiecie, o tym się może mało mówi, ale świątynia i w ogóle przybytek. Czy wiecie, jakie było to pierwotne znaczenie dla Żydów? Pierwotnym znaczeniem, że to reprezentowało świat. Wszechświat. I tak jak Bóg jest daleko w niebie, my tu jesteśmy na ziemi i jest ten nieboskłon, który to oddziela nas od Boga. To jest tak samo ta kotara cała, ona właśnie nazywała się firmamentem. Tam ci wszyscy aniołowie i tak dalej. I więc w tym momencie, kiedy to się dla nich rozdarło, to dla Żydów było to z tym symbolem, że niebo zmieszało się z ziemią. To, co niebiańskie, to, co piękne, to, co cudowne, zmieszało się z tym, co śmiertelne, z tym, co małe, z tym, co uciśnione. I autor listu do Hebrajczyków mówi dokładnie, czym była ta zasłona. Od 19 czytam, 10-19. Mając więc, bracia, ufność, że przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, czyli do Bożej obecności. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Tak? Czyli autor listu Hebrajczyków mówi, że kiedy ta zasłona się rozdarła, to w symboliczny sposób oznaczało to, że Boże domaganie się sprawiedliwości, że ten Boży gniew na niesprawiedliwość spadł na ciało Jezusa, zamiast spaść na ciebie i na mnie. I na nim wypełniła się Boża sprawiedliwość. I to oznacza to wielkie rozdarcie.
Ciało Jezusa zostało rozdarte. Po co? Żeby Duch Święty, tak jak kiedyś na Niego, mógł w łagodny sposób przychodzić do Twojego życia. Nie z sądem, lecz z pocieszeniem. Jego ciało zostało rozdarte, żebyś doświadczał delikatności Bożej. Żebyś doświadczał tego, że Bóg, pomimo tego, jacy jesteśmy, kiedy przychodzi, to On zawsze okazuje nam łagodność, cierpliwość, miłosierdzie. Zwróćcie uwagę, że autor listu Hebrajczyków mówi tu, że to Jezus otworzył dla nas tą drogę. Czy wiecie, jacy my jesteśmy uparci? My myślimy, że kiedy Ty się otworzysz na modlitwie, to Twoje otwarcie na modlitwę sprawia, że Bóg do Ciebie przyjdzie. Jak, w jakim wielkim błędzie jesteś. Jak bardzo zadufany w sobie jesteś, jeśli myślisz, że cokolwiek możesz zrobić, duchowego lub nie, żeby na podstawie tego Bóg przyszedł do Ciebie. Tylko dlatego, co Jezus zrobił dla Ciebie, Bóg przychodzi do Ciebie. No tak, czyli to jest i zła, i dobra nowina, prawda? Zła, bo się okazuje, że właśnie dowiedziałeś się, że jesteś gorszy niż myślałeś, ale równocześnie dobra, bo się dowiedziałeś, że jesteś o wiele bardziej kochany niż myślałeś, skoro aż Syn Boży, skoro sam Bóg przyszedł, żeby Ciebie pochwycić i żebyś nie musiał doznawać rozdarcia. On doznał rozdarcia. I ten chrzest był tego zapowiedzią, żebyś doświadczał Bożej łagodności. I widzicie? To też mówi, to też chrzest Jezusa zamiast nas. Skąd ta pewność jest w nas? Czy w tym, że ja teraz chcę w was wzbudzić jakieś uczucia? Nie bardzo mi na tym zależy. Mi bardziej zależy, żebyśmy zrozumieli, że kiedy zostałeś ochrzczony, czy to pamiętasz, czy nie, jeśli zostałeś ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to w tym momencie to wszystko, co stało się dla Jezusa w chrzcie, jest realne dla Ciebie. Nie poprzez to, że Ty to czujesz lub nie czujesz, ale przez historyczny fakt. I o tym mówi święty Paweł w liście do Rzymian. On utożsamia Twój chrzest z chrztem Jezusa. Święty Paweł mówi tak w liście do Rzymian. Pogrzebani tedy jesteście wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Aby jak Chrystus skrzeszony został, zmartwychwstał przez chwałę Ojca, tak i Wy, żebyście prowadzili nowe życie. I święty Paweł potem mówi w liście do Tytusa. Zobaczcie, jak często autorzy Nowego Testamentu wracają do momentu chrztu. Jak bardzo my w tej tradycji ewangelicznej zaniedbujemy to. Te obietnice, które wypełniły się, albo które otrzymaliśmy podczas chrztu, a które przez wiarę realizują się w naszym życiu. Kolejny fragment, spójrzcie. Bo i my byliśmy kiedyś, to pisze Paweł, nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, żyjący w zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Długa lista. Innym słowy, to jest Paweł, podsumowałem to, co starałem się. To jest ta zła nowina w dobrej nowinie, tak? I teraz jest dobra nowina. To, co Luther mówił, że najpierw musisz zranić, a potem zaaplikować lekarstwo. Ale gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego, jak nas zbawił, zobaczcie, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Te ciągłe powroty do chrztu, ponieważ musimy zrozumieć, że my często rozdzielamy moment chrztu od tego momentu, który my nazywamy przyjęcie Jezusa do swojego serca. W rzeczywistości dla pierwszych chrześcijan to było jedno i to samo. Moment tego nawrócenia był momentem,
chrztu dla nich. Tak? I oni wierzyli, że wtedy, kiedy oni zanurzają się i wynurzają się, albo w innych częściach świata, kiedy woda była na wagę złota, to byli pokrapiani, bo nie można było marnować wody. A gdzie nie było wody w ogóle, to ich zanurzali i wynurzali w piasku. Tak? Bo są miejsca, gdzie nie można oczyścić wodą, bo tej wody nie ma, jest tylko piasek. Więc widzicie, i to jest właśnie to, że wtedy coś się stało. Że wtedy została ci dana obietnica. I tak samo jak nad Jezusem otworzyło się niebo, rozdarło się niebo, tak samo nad tobą rozdziera się niebo. Niebo jest otwarte dla ciebie, jeśli jesteś ochrzczony. Niebo jest otwarte nad tobą. I Bóg mówi, jesteś moim umiłowanym synem. Jesteś moją umiłowaną córką. W tobie mam upodobanie. Zanim cokolwiek dobrego i złego zrobiłeś, zanim na cokolwiek zasłużyłeś, Bóg już wypowiedział nad tobą. Jesteś moją córką. Wiecie, dlaczego tak nam trudno często przyjąć tą dobrą nowinę? Bo jesteśmy wychowani częścią naszej kultury. My tak często też popełniamy ten błąd wobec naszych dzieci, że w jakiś sposób wysyłamy sygnały, że na miłość trzeba zasłużyć. To znaczy, że ja ci okażę tą miłość, jak ty zrobisz to, śmo i owo. I tak mało wysyłamy w kierunku naszych dzieci, tak mało odbieraliśmy jako dzieci tych sygnałów bezwarunkowej miłości od naszego taty ziemskiego, od naszej mamy, od naszego rodzeństwa. Ale jeśli jesteś rodzicem, to zachęcam cię, że oczywiście wiadomo, że nagradzasz i karzesz. Nie mam nic przeciwko temu. Ale niech to nie będzie to, ale niech będzie dużo bezwarunkowej okazywania miłości. Żeby twoje dziecko, kiedy potem wzrośnie w zrozumieniu Ewangelii, żeby mogło widzieć ten właściwy obraz Boga. Że jest akceptowane, jest kochane ze względu na to, że ono jest twoim dzieckiem. A nie ze względu na to, że ono musi posprzątać swój pokój. Dlatego najtrudniej jest tym z nas przyjąć Bożą łaskę, którzy byli wychowani w domach, w których mieliście sygnały wysyłane, że żeby coś wam zostało okazane, to musieliście na to zasłużyć. Albo wciąż było tego za mało. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg nasz w niebie jest wspanialszy niż najwspanialszy ojciec na ziemi. I On akceptuje cię i wypowiada nad tobą to słowo. Jesteś moją umiłowaną córką. Jesteś moim ukochanym synem. I łagodnie wstępuję do twojego życia. I okazuje ci miłosierdzie. Więc kiedy dzieje się zła rzecz w twoim życiu i pojawia się myśl, być może zrobiłem coś złego i teraz spada na mnie jakaś duchowa konsekwencja, to chcę ci powiedzieć, że jest to kłamstwo. Duchowe konsekwencje spadły na Jezusa. Nic, co w twoim życiu dzieje się dobrego albo złego, nie dzieje się dlatego, że ty jesteś dobry albo zły. To jest lekcja z Księgi Hioba, jeśli pamiętacie. Bo my wciąż podświadomie, my wciąż uważamy, wciąż w kółko, że jak ja będę robił te odpowiednie rzeczy, to mi w życiu się będzie działo coraz lepiej, bo mi będzie coraz bardziej błogosławił. Tak? A jak widzę, że u kogoś coś się źle dzieje, to znaczy, że on na to zasłużył. Jeśli tak myślisz, to jesteś w klubie przyjaciół Hioba. Jezus poniósł na siebie zło należne tobie i mi. I teraz po tej chwilkę może łagodności. Widzicie? Więc co tam się dalej działo, o czym już dzisiaj nie czytamy? Że Jezus zaraz później, kiedy Duch Święty zstąpił, to gdzie poprowadził Duch Święty Jezusa? Na pustynię. I Marek tam używa niesamowitego stwierdzenia, że on, Jezus, przebywał pośród dzikich zwierząt. I to jest też taka gra słów. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że odbiorcami Ewangelii Marka byli chrześcijanie, którzy żyli w czasach prześladowań. To znaczy, że oni byli łapani i umierali na arenie
zagryzani przez dzikie zwierzęta. I czyli jakby, czyli jak widzimy też życie Jezusa, to widzimy, że Jezus w metaforyczny sposób, jego życie przez te 3 lata było naprawdę pośród dzikich zwierząt. Wiele osób próbowało rozedrzeć go emocjonalnie. Wiele osób próbowało rozedrzeć go intelektualnie, rozedrzeć go relacyjnie. Ale wiecie co? Co Jezus robił? Jezus zawsze, zawsze, zawsze odpowiadał w duchu łagodności. I kiedy mówię w duchu łagodności, to nie mam na myśli w duchu słabości. Tak? Bo mówimy tutaj o mówieniu prawdy w miłości często. Ale w łagodności. I widzicie, i o tym świadczył Święty Piotr. Dlaczego? Ponieważ on był utwierdzony w tym, kim jest w Bogu. On już wiedział, co Bóg o nim myśli. Jestem umiłowanym synem Ojca. Jakie znaczenie ma to, co myśli mój kolega w klasie? Ja nie będę się wstydził tego, kim jestem. Jakie znaczenie ma to, co myślą członkowie twojej rodziny, twoi sąsiedzi, inne osoby odnośnie twojej wiary czy kogoś innego? Ważne jest to, co Bóg o tobie myśli. A co on te myśli? Jesteś moją umiłowaną córką. Jesteś moim umiłowanym synem. W tobie mam upodobanie, zanim cokolwiek dobrego zrobiłaś. I widzicie, Jezus utwierdzony w tym miał siłę, żeby przebywać wśród dzikich zwierząt w duchu łagodności, bo odkrył, że o jego Ojciec w niebie chce swoją moc objawiać poprzez słabość i swoje panowanie poprzez poddaństwo. Że Boże Królestwo tu na ziemi objawia swoją moc poprzez odwrócone wartości. Nie poprzez triumfalistyczne panowanie i przejmowanie władzy. A poprzez poddawanie się. I to jest to, do czego na koniec chcę was zachęcić. Pozwólcie, że przeczytam wam, co Piotr jeszcze mówił na ten temat. Piotr wiedział, że Jezus jest Bogiem. Piotr wiedział, że Jezus jest potężny. I Piotr widział, jak te dzikie zwierzęta, w cudzysłowie mówię, próbowały rozedrzeć Jezusa. I Piotr mówi tak. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie odgrażał się. Ale poddawał swoją sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. A następnie Piotr 2 rozdziały później pokazuje Ewangelię i łączy ją z codziennym życiem i stosuje Ewangelię do naszego życia. Posłuchajcie, jak ta łagodność przejawia się w naszym życiu. Ale choćbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, pisze Piotr. Nie lękajcie się więc gróźb i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i z szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za złe niż za dobre, niż za złe uczynki. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony do życia. Widzicie tego ducha łagodności? I przez całe wieki, kiedy patrzycie na historię chrześcijaństwa, za każdym razem, kiedy Kościół chciał być Kościołem triumfalistycznym, przejmować władzę, rządzić, zawsze popadał w problemy. A wtedy, kiedy Kościół był uciskany, kiedy szedł drogą Jezusa Chrystusa, poddania, wtedy następowały potężne przemiany, wtedy następowały wielkie przebudzenia. Wtedy setki i tysiące ludzi poznawały Jezusa. Choć wydawało się to niemożliwe. Jak? Poprzez cud. Właśnie tak Bóg postanowił to objawiać swoje królestwo. Rozumiał to na przykład Martin Luther King. Posłuchajcie fragment jego listu, który pisał. To jest fragment jego kazania. To był człowiek, który walczył o równe prawa dla osób czarnych i białych, tak? Posłuchajcie. A chociażbyście nawet mieli cierpieć dla... Przepraszam, Martin Luther King. Tak, to jest takie kazanie. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Naszym najzagorzalszym wrogom mówimy. Róbcie z nami, co się wam podoba. Lecz my wciąż będziemy was kochać. Nasze sumienie nie pozwala nam być posłusznym waszym niesprawiedliwym prawom. Widzicie, to nie znaczy słabość, łagodność. Wtrąćcie nas do więzienia, a my wciąż będziemy was kochać. Wrzucajcie bomby do naszych domów. Groźcie naszym dzieciom, lecz my wciąż będziemy was kochać. Poślijcie swoich zakapturzonych prześladowców, którzy przychodząc o północy będą nas bić i zostawią na pół martwych. Lecz my wciąż będziemy was kochać. Bądźcie pewni, że zmęczymy was naszą wytrwałością w cierpieniu. Pewnego dnia zwyciężymy naszą wolność, lecz nie tylko dla nas samych. Odciśniemy tak wielkie piętno w waszych sumieniach, że zdobędziemy wasze serca, a wtedy nasze zwycięstwo będzie podwójne. I Martin Luther King oddał oczywiście życie za wolność, by Afroamerykanie mieli równe prawa, ale w końcu zwyciężył przez łagodność. I to jest historia Kościoła. To jest Kościół, na który kalisz czeka. To jest Kościół, do którego tęskni tak wiele osób. Powód, czemu takiego Kościoła nie widzą, to jest powód, czemu niektórzy mówią, jestem wierzący, ale nie praktykujący. I tego ci właśnie życzę, że kiedy będą sytuacje w twoim życiu, żeby Bóg w tym momencie dał wam odwagę i żebyście wiedzieli, że Bóg mówi nad wami: jesteś moim umiłowanym synem, jesteś moją umiłowaną córką. Przygotuję cię i przejdziesz zwycięsko przez wszystko. I pamiętaj, że kiedy okażesz łagodność, to przez tą twoją łagodność względem innych, przez ten twój szacunek względem innych, ja objawię się w pełni swojej mocy. Amen. Amen. Powstajmy teraz, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Amen, kochani, zbierzmy teraz ofiarę dla Pana jako wyraz naszego uwielbienia dla Niego.